Zapraszam do wysłuchania bonusowej audycji Nauka XXI wieku. No, dzisiaj audycja bardzo długa. Profesor Janusz Czyż zgodził się wystąpić w audycji, dlatego moja zapowiedź bardzo krótka. Tylko krótka informacja, że wszelkie materiały dodatkowe znajdują się na stronie nauka.podcasty.info/82.
All we need to do is make sure we keep talking.
Dzień dobry, przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w bonusowej audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj zaprosiłem do studia pana profesora Janusza Czyża. O ile pamiętacie, to audycja Zorza Polarna to właśnie była z profesorem Januszem Czyżem tutaj w studiu nagrywana. Cieszy się dużą popularnością i udało mi się pana profesora zaprosić do studia, żeby dzisiaj nagrać taką dodatkową audycję na życzenie zresztą słuchaczy, która będzie opowiadać o tym, jak to się stało, że pan profesor zainteresował się nauką. Bo słuchacze są tego ciekawi, a okazuje się, że to są bardzo ciekawe historie. Taka historia, jak dociera się do nauki i gdzie to się zaczyna, gdzie ten początek jest. Panie profesorze, proszę powiedzieć, kiedy pan się urodził?
W 1950 roku. 21 stycznia to Wodnik.
Mhm. I w jakiej miejscowości, gdzie to było?
W Warszawie, w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na Pradze.
Aha, czyli ten szpital tutaj przy Miśkach tak zwany, tak?
Tak. Mhm. Tak.
I do szkoły, bo przeskoczymy od razu do szkoły podstawowej. Chyba, że ma pan jakieś wspomnienia wcześniejsze jeszcze sprzed szkoły podstawowej.
Już powiem, bo szkoła podstawowa to był barak. Jak ojciec mówił, po wojnie trzeba było szybko budować szkoły. Fatalne były warunki higieniczne, sanitarne. Już do następnej, drugiej klasy rodzice mnie przenieśli do takiego gmachu bardziej nowoczesnego na Pradze. No ale teraz może właśnie powiem jeszcze i o okresie wcześniejszym. To, czego młodsi ludzie nie pamiętają, te biedne, ponure czasy powojenne. I kiedy nie było telewizji, a w dzieciństwie wychowałem się słuchając polskiego radia, no, które też wtedy było dosyć nachalne, bo były takie tam tuby na ulicach, zwłaszcza programy polityczne, propagandowe. No ale teraz zacznę główny wątek. Fjord, Kebnekaise, Rio, Anaconda, Mahabharata, Ramayana, Cassiopeia. To są te wyrazy, które słyszałem w okresie mojego dzieciństwa, które jakoś utkwiły mi w pamięci i potem były początkiem drogi do rozumienia pewnych zjawisk, ogarnięcia pewnych faktów i tym rozumieniem potem dzieliłem się ze słuchaczami moich wykładów i z czytelnikami moich artykułów. Zacznę od fiordu. Gdy byłem mały, słuchałem cyklu audycji radiowych zatytułowanych Nad dalekim, cichym fiordem. Nie miałem wtedy pojęcia, co to fiord, ale z audycji zorientowałem się, że fiordy są w Norwegii. Dlatego, że w czasie jednej z audycji mała norweska dziewczynka powiedziała, że w tym dniu nie było lekcji w szkole, bo wszyscy obchodziliśmy święto narodowe Norwegii. I ona jest dumna, że mieszka i uczy się w takim znakomitym państwie, jakim jest Norwegia. Później, pod koniec szkoły podstawowej na lekcji geografii dowiedziałam się więcej o fiordach. Mianowicie, że Sogne Fjord ma długość ponad 100 kilometrów i teraz już minęło 40 kilka lat, nim zobaczyłem fiordy. Pierwszym był fiord, na którym leży Oslo, a Norwegowie mówią nie Oslo, tylko Oslo i nazywają go Oslofjordem. Potem zobaczyłem ten sławny Sogne Fjord, ale wydawało mi się, że coś jeszcze brakuje. Brakuje tego właśnie dalekiego, cichego fiordu. Fiordu w krainie lodowców i zorzy polarnej. Udałem się, to jest Oslo pociągiem, paręnaście godzin do nad Rana Fjorden i to było już, wydaje mi się, piękniejsze, bo tam lodowiec spływa prawie do samego fiordu i jak zobaczyłem lodowiec, byłem zdziwiony, że jest niebiały, ale ma taką niespotykane lazurowo-sine zabarwienie. Co więcej, rzeki spływające z lodowca też mają takie piękne zabarwienie, które myślę, że nie w pełni obrazują moje fotografie i ten koloryt był taki, jaki nigdy w życiu nie podałem. Koloryt naprawdę piękny.
Ale to się wiąże z, bo dopiero po 40 latach od usłyszenia tych słów, tak? Bo
tak.
Mógł pan tam pojechać i zobaczyć to wszystko.
Tak. I teraz tylko to był fiord daleki, ale nie cichy, bo właśnie dziwna ta nazwa. Mo i Rana to jest hutnicze miasto 50-letnie. Więc jeszcze 600 kilometrów autobusami na północ.
To jest to drugie słowo, tak, które pana zainteresowało? Fjord to było pierwsze, a
Moj Ran, nie będę mówił dużo słów norweskich innych, a potem wrócę do Kebnekaise, która leży właśnie. I teraz będzie...
No ale to w dzieciństwie zainteresowało pana słowo fiord.
Fjord.
I budziło jakąś wyobraźnię, tak? Rozbudzało.
Myślę, że tak. W każdym razie to było jeszcze raz. Anglicy mają takie słowo to jog a memory. Mianowicie jakoś ukuć pamięć. I myślę, że właśnie pamięć przez takie słowa jak właśnie fiord i kilka innych, które wymieniłem, została w moim dzieciństwie ukuta. I teraz zobaczyłem Tysfjord, który już był i daleki, i cichy, bo mieszka tam tylko parotysięczna komuna, a dominuje nad nim potężna, majestatyczna góra Stettind. Zimą oświetlana blaskiem zorzy polarnej, odbijająca się pięknie właśnie w Tysfjordzie i dowiedziałem się, że w 2003 roku norweskie radio ogłosiło konkurs na Narodową Górę Norwegii i zwyciężył właśnie Stettind, który jest o 1000 metrów nad poziom morza niższy od Jotunheim, leżących na południowym wschodzie Norwegii.
I to są najwyższe chyba góry,
to są
tak?
Najwyższe, a jednak Stettind uważany jest za najpiękniejszy. I w plebiscycie w końcu zwyciężył.
Czyli ta realizacja tego marzenia o zobaczeniu fiordów, tak, no przyniosła rozczarowanie, czy nie?
Na pewno nie.
Nie.
Na pewno
czyli
nie.
Jak gdyby wypełniło
dlatego,
treścią
że
to wspomnienie.
To ja potem
chyba,
będę
tak?
mówił no, o górach innych, które widziałem, ale to powiedzieli, że Stettind to jest właśnie skrzyżowanie góry i fiordu. Tego kolorytu wody, morza i od razu tutaj ten przeskok, jakiego nie mamy w naszych Tatrach czy Karpatach. A teraz powiem może o drugim słowie i drugiej górze, zresztą blisko Stettind, jakieś 50 kilometrów, które słyszałem w dzieciństwie, z którego zapamiętałem sobie zdanie. Był na wysokiej Köpnekaise. To było z cudownej podróży Selmy Lagerlöf, której tą książkę... Ja czytałam kawałki, a kawałki czytała mi matka. Mhm. I tak samo po 40 iluś latach zobaczyłem Köpnekaise z nad jeziora Ladjärvi, kilkanaście kilometrów, i tam sfotografowałem ciekawe zjawisko optyczno-atmosferyczno-fizyczne, jakim jest arktyczne halo, czyli unoszenie się w górach Arktyki w kierunkach ukośnym takiej purpurowej poświaty na tle chmur. Poza tym w okolicy, w tej krainie, gdzie jest Lapoński, gdzie jest Köpnekaise, spotykamy takie nazwy miejscowości jak Nihkkolaukta i Jukkasjärvi. To pochodzą one z języka lapońskiego, który należy do grupy ugrofińskiej, podobnie jak karelski, estoński, fiński i węgierski. W tych językach i w liczbie pojedynczej, i w mnogiej, w deklinacji mamy kilkanaście przypadków. Ja się nie dowiedziałem, ile przypadków deklinacyjnych jest w języku japońskim.
Japońskim czy
lapońskim. Tak. Trzecie słowo. Rio. Jak też może trochę starszy, Polskie Radio w programach dla dzieci i młodzieży nadawało w odcinkach powieść pod tytułem Jacek Gontar zaginął. I w tym słowie, w tej audycji usłyszałem Rio jako coś, co było miastem lub bardzo lub gęsto zaludnionym obszarem, o czym bohater, którego spotykały niebezpieczne przygody w dżungli brazylijskiej, marzył w chwilach niebezpiecznych przygód. Też po pewnym czasie skojarzyłem Rio z Rio de Janeiro. W Ameryce Południowej nigdy nie byłem, języka portugalskiego się nie uczyłem, ale doszedłem, że Rio po portugalsku to rzeka, tak jak po angielsku river, natomiast Janeiro to styczeń, tak jak po niemiecku januar. I co więcej, Portugalczycy wymawiają okońcowe jak U, czyli całą nazwę tego niezwykłego miasta wymawiają Rio de Janeiro. Mhm.
I też udało się panu odwiedzić to miejsce?
Nie, powiedziałem, nigdy nie byłem. No, natomiast słyszałem też i w dzieciństwie o takim kolorycie neonów Rio de Janeiro. Tutaj oczywiście o Górze Cukrowej, na której jest, jak pan pyta, posąg Chrystusa, który próbowali, żeby powtórzyć jego replikę, widzimy w Świebodzinie. Ja uważam, że to jest niedobry pomysł, dlatego że mogłaby być wymiana i ja za najpiękniejszą figurę Chrystusa uważam figurę sprzed Świętego Krzyża w Warszawie. I byłoby może dobrze, że jak już my mamy tę obie, żeby i Brazylijczycy, czy Rio de Janeirocy też importowali tutaj tę naszą piękną figurę rzeźbioną przez Ksawerego Pruszyńskiego. A teraz powiem tutaj następne słowo anakonda, które chyba pierwszy raz słyszałem w audycji doktora Jana Żabińskiego, a Jan Żabiński, nomen omen, całe swoje życie poświęcił przyrodzie i zwierzętom. Był dyrektorem Ogrodu Zoologicznego Warszawskiego przy Ratuszowej na Pradze i przed wojną, i po wojnie. Jego dzieci chodziły do liceum imienia Władysława IV, gdzie nauczycielem matematyki był mój ojciec. I to były ciężkie czasy, kiedy zwierzęta w zoo miały przydziałowe dobrej jakości mleko, natomiast chorowite i anemiczne niemowlęta, a ja byłem wtedy podobno taki, już niekoniecznie. I wiem, że dzięki doktorowi Janowi Żabińskiemu, jak byłem mały, to dostawałem mleko z warszawskiego zoo.
Mhm. To jest znana postać w tej chwili, bo tak? Wspominało się tak? o nim w kontekście ukrywania tak? rodzin żydowskich, które tak? tam na terenie ogrodu tak? zoologicznego tak? się odbywały. Także to jest takie bardzo ciekawe powiązanie
tak?
z
historią. I dalej będę właśnie mówił o jego biografii, ale najpierw jeszcze coś powiem o Anakondzie, bo to, co pamiętam z jego właśnie pogadanek radiowych dla młodzieży, to na temat węży dusicieli, których są trzy rodzaje, boy, czy boa, pytony i właśnie anakondy. Anakondy są największe, osiągają 10 metrów długości. Po iluś latach ukazały się Jana Żabińskiego gawędy i opowieści o zwierzętach i podsumowującym esejem był i w każdym razie i miał tytuł Dlaczego giną zwierzęta? Tam Żabiński przypominał najpierw eksterminacji, masowe wybijanie bizonów przez kolonistów amerykańskich w celu eksterminacji Indian, ale potem podsumował, że przyczyny nie są tak spektakularne, tylko po prostu zwykłe zasiedlanie, tworzenie wsi, osiedli, miast powoduje, że zwierzęta tracą swoje naturalne siedliska i po prostu giną. Zastanawiałem się, czy człowiek nie może odwrócić tego procesu, gdyż bardzo ładny przykład znajdujemy w biografii Jana Żabińskiego. Przed wojną on był jednym z głównych organizatorów i ideologów, można by powiedzieć, i opiekunów naukowych akcji restytucji żubra, bowiem po I wojnie światowej żubry zostały jedynie w ogrodach zoologicznych i zostały przywrócone najpierw w Puszczy Białowieskiej, a w tej chwili mamy ich na wolności 2000 z dużą żubrzą górą. Ale w Norwegii właśnie znalazłem ciekawszy przykład, można by powiedzieć, że jeszcze bardziej efektywny, mianowicie chodzi tu o introdukcję woła piżmowego na Alasce. Otóż jeszcze przed I wojną światową grupa zapaleńców we wschodniej Grenlandii pochwyciła 7 wołów piżmowych, przewiozła je statkiem do Kopenhagi, stamtąd chyba innym statkiem do jednego z portów na atlantyckim wybrzeżu Kanady. Dalej te woły piżmowe były wiezione pociągiem gdzieś aż do Vancouver, gdzie załadowano je na inny statek, przewieziono do południowej zachodniej Alaski i tam puszczono wolno. I w tej chwili, jak wtedy było 7 wołów piżmowych, stado wołów piżmowych na Alasce liczy 4000 sztuk. I one dynamizują całą wątłą arktyczną przyrodę swoimi naturalnymi procesami fizjologicznymi i biologicznymi. No sam fakt, że w tej wątłej przyrodzie żyje tak duży ssak, budzi zainteresowanie nie tylko biologów, ale fizyków i matematyków, między innymi matematyka laureata medalu Fieldsa Goversa, który próbował metodami matematycznymi obliczać, jak to jest możliwe, i znalazł potwierdzenie z powołując się na zjawiska tutaj biotermiczne i termodynamiczne.
I to, to było, rozumiem, planowane działanie, tak? To znaczy, żeby przewieźć te woły
tutaj,
piżmowe tam na Alaskę.
Panie redaktorze, ja dużo włożyłem wysiłku, aby ten tekst sobie przyswoić na podstawie tekstu z języka norweskiego. Mhm. Nie wiem, na ile to było planowane, na ile spontaniczne, ale wół piżmowy jest kartycznym zwierzęciem i jak po wojnie zaplanowano jego introdukcję na Spitsbergenie, no to po prostu się nie zgodził i ta introdukcja nie wyszła. Natomiast wyszła w Norwegii na płaskowyżu Dovre Fjell, gdzie żyje ich w tej chwili około 500 sztuk i ja miałem z nimi przygodę, o której chciałem opowiedzieć. Otóż Norwegia ma tak dziwną geometrię czy topografię, że tych najwyższych gór Jotunheim nie widać właściwie tak, no, z żadnego takiego ważniejszego miejsca. Przypomnę, że Tatr świetnie widać z Krakowa, natomiast odległość między Jotunheim a Oslo jest niewiele większa niż między Gerlachem i Krakowem. Ale są jakoś przesłonięte przez mniejsze góry, tak samo od strony fiordów. I ja sobie wymyśliłem, że jak wejdę na górę, która leży od nich gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów na północ i nazywa się Kalia, to wreszcie Jotunheim zobaczę. Nie zobaczyłem, natomiast zobaczyłem dwa stada wołów piżmowych i się przeraziłem, ale przeraziłem się, widok był przerażający, ale majestatyczny. Jak te stada, w których były i czarnobrązowe byki, i krowy, i białe cielaki, posuwały się, a wiedziałem, że one potrafią rozpędzać się i tratować. Jak ktoś policzył, że współczynnik zabijalności człowieka przez woła piżmowego jest podobny jak zabijalności człowieka przez lwa. No, jakoś udało mi się tutaj wybrnąć z tej sytuacji i...
To trochę tak jak w Tańczący z wilkami, prawda? W tym filmie można zobaczyć tak. Te stada bizonów i podobne przeżycie pewnie to było dla pana.
Tak, no już może nie będę mówił, jak się po prostu nie chciało mi pomóc tamten telefon, jaki to jest tam wszędzie alarmowy, a Norwegowie nie mają tutaj opru, ale tutaj teraz wrócę do obecnej historii i sytuacji, która wydaje mi się bardzo poplątana, bo teraz, gdyby próbować zrobić podobne przedsięwzięcie, no to wystąpiłby z jakąś tam oporami, a może i blogatą Greenpeace i różne podobne. Dlatego, że w
ale
tej chwili panuje,
się,
panuje dogmat, że należy chronić procesy naturalne, którego u nas jakimś takim twardym wyznawcą jest na przykład profesor Janusz Szwagrzyk i tak samo jak się nie potrafi wycinać zarażonych drzew przez korniki, to też trzeba mówić w liczbie mnogiej, bo to wiele gatunków atkorników atakuje właśnie te różne świerki. I teraz przerażający widok, którego byłem świadkiem kilka miesięcy temu jesienią, to jak bardzo wymierają tatrzańskie regle niszczone przez korniki. To fotografowałem, a zajmujący się ekologią na przykład Adam Wajrak na ten temat jeszcze się nie zająknął.
Mhm, teraz... Czyli radio było dla pana dużą inspiracją w czasach właśnie dzieciństwa, tak?
Tak, tak. Ja jeszcze będę stale mówił, bo myślę, że w tych trudnych czasach w radio, co chyba nie jest udokumentowane, no była toczona walka o tutaj z jednej strony reżim komunistyczny, z drugiej potrzeba prawdy i pomagania tutaj ludziom i społeczeństwu, zwłaszcza dzieciom. I teraz w ostatniej, czyli siódmej klasie szkoły podstawowej, bo teraz tutaj pan mnie od początku tutaj tak zagadnął, a ja tak chciałem stopniowo uporządkować, więc ja chodziłem do siedmioletniej szkoły podstawowej i potem do czteroletniego liceum ogólnokształcącego i teraz w klasie siódmej historia była historią powszechną. Było parę lekcji o starożytnych Indiach i były wymienione nazwy eposów hinduskich Maharabkata i Ramayana. Te wyrazy powtarzaliśmy jako przykłady językowych łamańców. Później dowiedziałem się, że oba te eposy zostały napisane w sanskrycie, który był jakby łaciną starożytnych Indii. W 1986 roku w Lublinie, w księgarni katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, natknąłem się na niezwykłą książkę. Była to gramatyka i wypisy z sanskrytu Andrzeja Gawrońskiego. Andrzej Gawroński był moim zdaniem najgenialniejszym polskim uczonym XX wieku. Znał w mowie i piśmie 60 obcych języków. Jego dziełem, był też ta, właściwie ta gramatyka sanskrytu, bo sanskrytkolodzy kulowscy przez wiele lat pracowali jedynie nad erratą do tego podręcznika i dodam, że sam Andrzej Gawroński żył zaledwie 42 lata. Ale podręcznik Gawrońskiego uważam za przykład edytorskiego kunsztu, bo cały wypełniony jest pisanymi słowami sanskryckimi, które można by porównać do składów pociągów jadących na jakiejś pojedynczej górnej szynie, bo przytwierdzone są te wszystkie znaki, których jest wielka rozmaitość, do górnych pionowych kresek. I teraz ja byłem w stanie przeczytać tylko pierwsze parę stron i zorientowałem się, że tutaj mam do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Otóż nasz alfabet łaciński, wtedy to sobie dopiero uświadomiłem, jest uporządkowany w sposób, właściwie nie jest, jest bardzo bałaganiarski. Natomiast alfabet sanskrycki uporządkowany jest w sposób fonetyczny idealnie. Najpierw wszystkie samogłoski, a potem kolejne ciągi spółgłosek według miejsca artykulacji w jamie ustnej i szerokości strumienia wywołującego efekt głosowy. I tak jak my mamy B i P w różnych częściach alfabetu. Obie są głoskami zwartowybuchowymi, obie są w sanskrycie, ale są blisko siebie. Właściwie u nas porządnie, w pewnym porządku stoją jedynie litery M i N. I potem dowiedziałem się, że od czasu, kiedy Anglicy zorientowali się, jak wygląda sanskryt, pismo, alfabet, a była to połowa XVIII wieku, od tego czasu datuje się fonetyka jako nauka. Także to było ciekawe, ale teraz następna ciekawa postać to jest Tadeusz Milewski, który przed wojną był nauczycielem językoznawczym Karola Wojtyły, który w czasie przedwojennych jednorocznych studiów na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim najbardziej interesował się właśnie językoznawcem. Tadeusz Milewski po wojnie napisał podręcznik akademicki Językoznawstwo, z którego dowiedziałem się, że rodzina indoeuropejska dzieli się na dwie części. Pierwsza to języki satemowe, a druga to kentumowe. Kentumowe dlatego, że w klasycznej łacinie sto jest kentum, a satemowe dlatego, że w staroirańskim, bardzo bliskim sanskrytowi, sto jest satem. Satemowi bliskie są języki słowiańskie, zwłaszcza polski i rosyjski, w którym mamy sto, i sanskryt, w którym sto jest świata. I na przykład pięć w sanskrycie jest panicza, nie żadne niemieckie finf czy włoskie cinque, a dwa jest po prostu dwa. I dlatego, kiedy uczyłem w Siedlcach historii matematyki, kazałem studentom uczyć się po kolei liczebników sanskryckich. Chyba taki pomysł, to nie słyszałem, żeby w Polsce miał ktoś inny oprócz mnie. I dalej uważam, że teraz na wszystkich studiach filologicznych powinien być roczny wykład z językoznawstwa ogólnego w zakresie słownictwa, w zakresie podręcznika Milewskiego. Mało tego, powinien się organizować też w szkole średniej w ostatniej klasie na kierunku humanistycznym i informatycznym jako mało przedmiot wstęp do językoznawstwa ogólnego. To jest mój postulat.
I to rozumiem, że ta ciekawość tych słów indyjskich zaprowadziła pana właśnie w tą drogę, tak?
No trudno powiedzieć, czy ciekawość, ale Mahabharata i Ramayana miałem jakoś tak najmocniej utkwiły mi w pamięci. I teraz...
I to była siódma klasa szkoły podstawowej, czyli ostatnia, tak? I trafił pan później do liceum.
Tak. No nie trafiłem, zdałem porządny egzamin.
Aha, trzeba było zdawać egzamin wtedy, rozumiem.
Tak, i pamiętam
i to
zadanie.
Było, które zadanie, liceum Władysława IV?
Nie, chwileczkę. To było liceum imienia generała Jakuba Jasińskiego, które potem z powodu niżu geograficznego zostało włączone do Władysława IV. Także tutaj tego słowa nie wymieniłem, ale tu już chodzi o tak, jak byłem dzieckiem. Mama opowiedziała mi o perpetuum mobile, a ja perpetuum mobile wymyśliłem. Mhm. Wyglądało ono tak, że to była taka wygięta prawie w koło, w niewielką szparę, rurka plastikowa, napełniana wodą i tak, gdyby ta rurka była zawieszona tak pionowo, niczym zegar ścienny, i gdyby ją tak przypiąć na skali czasowej zegara ściennego, to szpara byłaby tam, gdzie godzina 9. Tam wyciekała woda, która spadała na łopatki, turbiny, wszystko się obracało, no i perpetuum mobile działało. Ja myślę, że to warto, żeby też tym się zainteresowali psycholodzy wieku dziecięcego, bo to jest przykład, jak u dzieci występuje takie lokalne myślenie. Trudno jakoś tak wyobrazić sobie ten większy obszar, że coś się inaczej tam dzieje, niż się dzieje, no to co widzimy, obserwując, jak odkręcamy wodę z kranie. I gdy na lekcji w szkole podstawowej przy ostatnich klasach przerabialiśmy geografię, w której była geografia nieba, która wtedy ograniczała się tylko do dwóch gwiazdozbiorów. To były Wielki Wóz i Mały Wóz. Oglądałem z ojcem oba te gwiazdozbiory, a wtedy ojciec powiedział, że jeszcze ciekawym gwiazdozbiorem jest Kasiopea w kształcie litery W. Otóż potem, w czasie przedmiotu, który był astronomią i który miałem w 11 klasie, widziałem geografię nieba, zobaczyłem obok tej tutaj podstawy litery W gwiazdozbiór Andromeda, a tam plankę Mgławica Andromedy. Gdy oglądałem te Wielki Wóz i Mały Wóz z ojcem, ojciec powiedział mi jeszcze, że światło od najbliższej gwiazdy do nas idzie parę lat. Otóż ta plamka to Mgławica, czyli Andromedy, czyli najbliższa niekarłowata galaktyka, najbliższa naszej galaktyce Drodze Mlecznej, i światło od niej idzie parę milionów lat. I jest to coś najdalszego, co możemy zobaczyć gołym okiem. To w jakiś sposób pozwalało mi powoli wykształcić poczucie skali we wszechświecie, i to poczucie po prostu było mi potrzebne, aby rozumieć zjawisko, które się nazywa rewolucją kopernikańską, i umieć wytłumaczyć je studentom w trakcie moich wykładów z historii matematyki w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Otóż
to taką olbrzymią przestrzeń pan poczuł chyba wtedy, prawda? Bo to te kilka milionów lat.
Właśnie, chwileczkę. Mhm. O to właśnie chodzi. Że patrząc na niebo, tutaj nie czujemy tej wielkiej przestrzeni, i to jest właśnie początek kopernikańskiej rewolucji. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że te gwiazdy wszystkie no są mniej więcej nie tak daleko od takich planet jak Saturn. I tak uważał najgenialniejszy matematyk, astronom i fizyk w czasach starożytności Archimedes. I teraz, gdyby tak było i Ziemia obracała się wokół Słońca, to kąt widzenia gwiazd w różnych porach roku byłby różny. I to dałoby się zmierzyć jako tak zwane paralaksy, a okazało się, że paralaks nie ma, czy że są zerowe, czy może właśnie prawo zerowe.
I to dało do myślenia. Zerowe. To dało do myślenia.
I chwileczkę. I dlatego przed Kopernikiem zapanował układ geocentryczny. Teraz nie jesteśmy w stanie chyba pojąć, jaki to proces myślowy nastąpił w umyśle Kopernika, który doprowadził do tego, że przyjął tę bardzo dziwną hipotezę, że od Saturna do gwiazd jest ogromnie, ogromnie daleko, jak pisał w swoim dziele, i mało tego, że to przyjęcie tej hipotezy było jakąś taką determinantą jego mrówczej prac liczenia i obliczania w ciągu 20 czy 30 lat czasu obiegu z Słońca przez po kolei Merkury, Wenus, no Ziemię to nie musiał, bo akurat tutaj wiadomo, że rok, ale dalej Mars, Jowisz i Saturn. I teraz to jest ważne zjawisko w procesie dziejowym i w historii Polski, bo tutaj na ziemiach Polski nastąpił początek rewolucji kopernikańskiej, a była to rewolucja dosłownie i w przenośni. Dosłownie, dlatego że znaczenie rewolucyjne, słowo tutaj nabrało łaciński revolutio właśnie dzięki przewrotowi kopernikańskiemu w nauce, szczególnie w astronomii, w fizyce i w matematyce. A ja zacznę od matematyki. Otóż Kopernik posługiwał się pięciocyfrowymi tablicami sinusów, natomiast jego uczeń w Krakowie rozpoczął pracę nad tablicami sinusów piętnastocyfrowymi. A jak już były te tablice piętnastocyfrowe, to musiało, nie mogło nie być logarytmów, aby odpowiednie rachunki wykonywać, a jak już były logarytmy, to nie mogło nie być rachunku różniczkowego i całkowego. A teraz, jak już była ta teoria Kopernika z bardzo dziwnymi epicyklami, to nie mógł Kepler nie uprościć tych epicykli do elips i odkryć pozostałych dwóch swoich praw, a jak już one były, jeszcze już przez teleskop zaobserwowali, że Słońce jednak jest 20 razy więcej dalej od Ziemi, niż to przed tym wynikało z obliczeń nieuwzględniających zjawiska refrakcji, to Newton nie mógł nie wymyślić nie mógł nie wymyślić prawa powszechnej grawitacji, Einstein nie mógł je poprawić, jak były rozmierzchności z Merkurym i tak dalej. I rewolucja kopernikańska to było właśnie to. I teraz chciałem powiedzieć, że tutaj ja dzięki temu jakoś tak byłem, można by powiedzieć, prowadzony, że miałem możliwość zetknąć się z wysoką kulturą naukową, matematyczną, astronomiczną, fizyczną i dydaktyczną.
No bo jeszcze musimy wspomnieć o pana tacie.
Właśnie, który
był profesorem matematyki.
Nie, tak? Nie profesorem, nauczycielem matematyki, ale kończył pracę magisterską, obronił w 1931 roku na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego z matematyki i miał wspaniałych profesorów. to byli założyciele sławnej przedwojennej polskiej szkoły matematycznej Wacław Sierpiński i Stefan Mazurkiewicz, ale także miał na dyplomie poza przedmiotami par excellence matematycznymi, jak funkcje analityczne czy algebra, także mechanikę, fizykę doświadczalną i astronomię. A wykład astronomii prowadził i mojego ojca egzaminował nie kto inny jak Michał Kamieński, sławny dzięki nazwie kometa Wolfa Kamieńskiego, który metodami, można by powiedzieć, ołówkowymi obliczył parametry i czas obrotu tej planety i to był chyba najbardziej żmudny ręczny rachunek astronomiczny i o Kamieńskim można powiedzieć, że był łącznikiem między Kopernikiem a komputerem. Ale tutaj dalej miałem jeszcze jako jeden z ostatnich roczników astronomię jako oddzielny mały przedmiot w 11 klasie, czyli w liceum przed maturą. Uczyła mnie pani Walentyna Ciok, która miała to samo imię co pierwsza kosmonautka Walentyna Tiereszkowa, ale była bardzo tutaj praktykującą i wierzącą katoliczką, więc jak wymieniała jakieś daty historyczne, to zawsze mówiła w tych laickich czasach, że to było przed narodzeniem Chrystusa, a to było po narodzeniu Chrystusa. I teraz stało się coś bardzo niedobrego, że już pod koniec lat 70. jako przedmioty nauczania, astronomia i fizyka zostały połączone. Czyli po prostu astronomia została pochłonięta przez fizykę i tak jest do tej pory.
Ja uważam, tak jest, że trochę jest zepchnięta, to, jest na margines astronomii.
Ale to jest, panie redaktorze, sprzeczne z jakąś naturą tych przedmiotów. Bo ucząc się fizyki, o czym się uczymy? O równi pochyłej, wielokrążku, o temperaturze, czyli rzeczami, do których możemy bezpośrednio dotknąć i poczuć. Astronomia to są te ciała niebieskie, za którymi tylko możemy wodzić wzrokiem. I uważam, że nie ma jakiegoś takiego dobrego pomysłu metodycznego, który by pozwolił nauczanie tych dwóch przedmiotów połączyć. Natomiast ja twierdzę, że uczenie astronomii jeszcze lepiej rozwija wyobraźnię przestrzenną niż nauka geometrii przestrzennej. I także tutaj no już niewielu jest i fizyków dzisiaj, i nawet członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, którzy pamiętają, że kiedyś astronomia była w szkole osobnym przedmiotem, pamiętają podręczniki Eugeniusza Rybki. Natomiast uważam, że dalej reforma szkolnictwa powinna iść w tym kierunku, aby przywrócić małe przedmioty nauczania. A z tych małych za najpotrzebniejsze uważam astronomię i filozofię, i to powinny być przedmioty małe, ale obowiązkowe.
Mhm. Wspomnieliśmy o pana tacie, ale ja chciałem zapytać, no rozumiem, że miał pan pod ręką człowieka, który był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pana pytania, tak? Jak to było z pana tatą? Bo przecież to zadawał pan mu te pytania na pewno,
tak,
dotyczące astronomii, dotyczące
tak,
fizyki.
Tak, ja się zastanawiam, to w takim razie przełożę teraz ten punkt, który następny będzie jeszcze, to znaczy bardziej teraz będzie matematyczny, a potem będzie etyczny. I to jest liczba pi i jak ja byłem uczony. Więc i potem ten godometr. Ale chciałem powiedzieć, że ojciec miał taką właśnie metodę nieingerencji do pewnego stopnia właśnie szanowania naturalnych procesów dydaktycznych i interweniował albo nieznacznie, albo może znacznie i rzadziej. I dlatego uczony byłem tam, gdzie szkoła dobrze była uczona, dobrze uczyła, byłem uczony przez szkołę. A szkoła dobrze nauczała liczby pi i pojęcia granic. To było w 6 klasie szkoły podstawowej. Moja nauczycielka, pani Malarecka, kazała nam wszystkim zrobić taką wycinankę, mianowicie koło.
Mamy tutaj to na obrazku, ja to sfotografuję i będzie dołączone do notatek do dzisiejszej audycji, także...
Ale ja jeszcze chwilę o tym opowiem, bo kazała tak, koło przeciąć, rozciąć wzdłuż średnicy i potem rozcinać je na równe części, takie stające się takimi trójkącikami z okrągławą postacią, na ile kto potrafi. I potem wszyscy przynieśliśmy...
Jak najdrobniej, tak?
Na ile kto potrafi. I potem wszyscy przynieśliśmy je do szkoły. Ja potrafiłem na 64, a moja, bo to trzeba było tak.
Czyli
dwa,
takie kawałki tortu jakby, tak? Wycinane z tego okręgu.
Właśnie z takiego tortu czekoladowego, okrągłego, jaki tak był wnioskiem, pamiętam. I teraz także to 2, 4, 8, no i ile kto potrafi, więc ja potrafiłem 64, a moja koleżanka nieżyjąca, Małgosia Skrzypczak, potrafiła na 128. I teraz potem należało te trójkąciki tak zlepiać z sobą, żeby ta zaokrąglona podstawa była raz na górze, raz na dole. I wychodziło coś takiego, co, że im więcej było tych trójkącików, tym bardziej to, co wychodziło, przypominało prostokąt. To znaczy, jego krawędzie tej figury w kierunku wertykalnym, tak można powiedzieć, stawały się coraz bardziej pionowe i były odcinkiem o długości połowie średnicy albo promienia, natomiast boki poziome to były takie falujące linie, których fala była tym bardziej płaska i gęsta, im więcej było zrobionych tych nożyczkowych podziałów. I teraz boczna krawędź tej figury miała długość, powiedzmy, R, a górna jakieś takie 3R z groszami. I to 3R z groszami było pi i wtedy ojciec jeszcze mi dopowiedział, że największy geniusz matematyki, Euler, policzył pi z dokładnością do 123 cyfr. I teraz już, jeżeli chodzi o pi, szczerze powiem, że zainteresowałem się więcej dopiero jak wykładałem analizę matematyczną na pierwszym roku dla studentów Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Bo wtedy zorientowałem się, że dobry wykład analizy matematycznej dla studentów to powinien zawierać kilka procedur dążących do liczby pi, procedur analizy matematycznej. Co najmniej właśnie bardzo różnych i to jest ciekawe, że wszystkie w tym punkcie pi się spotykają. Co więcej, mój kolega, kolega nieżyjący, profesor Kotlarski, poradził, żeby starać się znaleźć dowód tak zwanej niealgebraiczności liczby pi. To znaczy, że pi nie może być pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych. Z tego wynika, że nie da się rozwiązać kwadratury problemu znanego już starożytnym Grekom, kwadratury koła, czyli przy pomocy cyrkla i linijki określić długość kwadratu, którego pole będzie takie samo równe jak pole koła o danym promieniu. Ta niealgebraiczność pi została udowodniona dopiero przez Lindenbauma w 1882 roku i trzeba dowód ten znaleźć w literaturze w językach kongresowym, natomiast nie ma nigdzie zapisu polskojęzycznego tego dowodu i uważam, że taki dowód, taki zapis polskojęzyczny powinien zaistnieć i był znany każdemu matematykowi, który prowadzi wykład z analizy matematycznej dla studentów no, matematyki, ale także fizyki i innych na pierwszym roku studiów. Powiem jeszcze więcej, że pierwszy raz na studiach, to już ciekawe, na studiach usłyszałem tajemniczą nazwę analiza niestandardowa i jest to taka dziwna metoda, metoda rozumienia pojęcia granic. Bardzo jest ona dziwna, chociaż wywodzi się z genialnej książki Leonharda Eulera Introduction ad Analysis Infinitorum z 1749 roku. I teraz to, co mówił analiza niestandardowa, uważam, że jest to po prostu jedynie danie dla matematycznych koneserów. Powrócę teraz do Polskiego Radia, którego słuchałem no chyba w takim wieku już może nastoletnim i wtedy parokrotnie była powtarzana audycja o Albercie Schweitzerze, który zakładał ośrodki pomocy trędowatym w Afryce, co wymagało od niego pokonania rozmaitych trudności i materialnych, klimatycznych, zdrowotnych. I tę tutaj jakoś słuchowisko, można by powiedzieć, postać, fabułę zapamiętałem, a była mi ona przypominana też przez moich największych nauczycieli. To znaczy, no ojciec mi jakoś pomógł sformułować to imię, nazwisko Alberta Schweitzera, natomiast ja należałem do parafii Matki Boskiej Loretańskiej, gdzie proboszczem w czasach mojej szkoły w latach 60. i 70. był ksiądz Stefan Niedzielak, zamordowany w lutym 1989 roku, kiedy były przygotowywane rozmowy okrągłego stołu i zapamiętałem jego kazanie, gdy była czytana Ewangelia o oczyszczeniu przez Jezusa 10 trędowatych. Wtedy ksiądz Niedzielak przeczytał komentarz Alberta Schweitzera, który pisał, że ludzie mają poczucie wdzięczności i oczyszczanie 9 trędowatych, których nie wróciło podziękować Chrystusowi, na pewno zamierzało podziękować, tyle tylko, że w dalszej kolejności, bo w pierwszej starali się spotkać ze swoimi najbliższymi i cieszyć się swoim przywróconym zdrowiem. W latach 70. na ulicy Zakrączymskiej na Nowym Mieście w księgarni katolickiej kupiłem biografię Alberta Schweitzera. Natomiast w latach 90. słuchałem wykładu mojego promotora, profesora Krzysztofa Moreu, który był matematykiem, ale też był wyznanym teologiem protestanckim. On zwrócił uwagę na dorobek Schweitzera w dziedzinie teologii, można by powiedzieć, czystej i takiego bardzo uporczywego, wnikliwego tutaj docierania przez niego do źródeł, najbardziej podstawowych źródeł ewangelicznych i historycznych dotyczących osoby i postaci Jezusa Chrystusa. A kilka, może paręnaście lat temu w miesięczniku Nieznany Świat przeczytałem, że Albert Schweitzer został wykreślony z listy 100 największych postaci XX wieku i autor, a ja sam pomyślał podobnie jak ja, był tym faktem bardzo zasmucony. Teraz może tak chciałbym ogólnie powiedzieć o czasach mojego dzieciństwa, jak te czasy sobie przypominam, bo pamiętam jeszcze pogrzeb Bieruta, który był transmitowany przez radio i wszystkie głośniki, jakie były wtedy instalowane na warszawskiej Pradze. Potem z innych wydarzeń pamiętam jak rodzice tak dosyć często mówili te dwie litery skrót UME. Zapytałem, co to znaczy. Powiedzieli mi, że ubezpieczalnia. I pamiętam, jak ojciec wszedł z takim jakimś zawołaniem: Rosjanie napadli na Węgry. A później pamiętam już, jak się tak dookoła mnie zmieniał świat na lepsze, bo od rodziny dostałem dopiero co wydaną książkę przygód Koziołka Matołka. Gdy chodziłem do dentystki, widziałem dopiero co nazwaną ulicę Kubusia Puchatka z rysunkami wygrawerowanymi Kubusia z prosiaczkiem. Potem była ta moda wtedy na przykład malowania w mieszkaniach, w pokojach każdej ściany na inny kolor. Ja pamiętam z radia, jak często nadawane były zespoły pieśni i tańca Mazowsze i Śląsk. A Strujenka, której pozwolono tutaj przyjechać na krótko z Anglii, opowiadała, jaką furorę w Anglii robiło Mazowsze ze swoimi występami. I tak samo słuchałem w radio te takie piosenki różne angielskie, jak na przykład Kesera Sera, jak Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż warłby cały świat, jak gwizdany most na rzece Kwaj. Tak samo tutaj kiedyś pamiętam, jak w kiosku na Pradze ojciec zobaczył, że można już kupić Le Monde, ale też nagle coś tam ludzie zaczęło się głośno mówić, że Amerykanie zablokowali dostęp tutaj statków radzieckich na Kubę i jakiś był niepokój. Ja pamiętam, że to było chyba około godziny 15. Program radiowy został przerwany i spikerka powiedziała, że Związek Radziecki zgodził się na porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi i w zamian za wycofanie rakiet z Kuby przyjął ofertę amerykańską wycofania głowic atomowych z Turcji. I wtedy było bardzo dużo kawałów na temat Chruszczowa z Kennedym w różnych sytuacjach. No tak, słyszałem, że Chruszczow to był taki nerwowy gość, bo walił butem w ONZ-cie i to już po transformacji, po okrągłym stole, kiedy została wydana, były serie książek Wiktora Suworowa, takie jak Lodołamacz, przeczytałem i zorientowałem się, w jak groźnych wtedy żyłem w czasach. Jak została zdetonowana na nowej ziemi bomba wodorowa o mocy 58 MW, zwana Matką Diabła, której właśnie te słowa rosyjskie wykrzykiwał Chruszczow, waląc butem w stół w ONZ. Przedtem jeszcze, jak były wybuchy bomby atomowej za Żukowa i Chruszczowa na poligonie tockim, jak mówił nam potem oficer na studium wojskowym, jak to się wtedy tam zbroiło kraj, jak tam bunkry były stawiane na wybrzeżu wszystkim. I jeszcze tutaj powiem następny fakt mojego ojca z intuicją. Już po uspokojeniu, po zażegnaniu kryzysu kubańskiego, podało polskie radio, że został stracony szpieg Olek Pieńkowski. I pamiętam, jak ojciec reagował, widział w tym coś istotnego, mówił, no ja bardzo nie lubię, jak człowieka skazują na śmierć i potem publicznie ogłaszają. Otóż z książek Suwerowa dowiedziałem się, że to część tej radzieckiej wierchuszki uważała, że dla bezpiecznego przeżycia trzeba zdradzić Amerykanom o wysyłaniu rakiet radzieckich na Kubę i to zadanie wykonał Olek Pieńkowski i to przepłacił życiem.
Panie profesorze, ale chciałem jeszcze zapytać o to, wracając do liceum, które pan skończył.
Tak, no, o którym wiadomo, nie mówiłem, bo właściwie głównie mówiłem o szkole podstawowej.
No tak, ale no bo trochę czasu nam tutaj brakuje na to, żeby tak szczegółowo opowiadać. Zwłaszcza, że pan robi bardzo dużo dygresji, które są bardzo ciekawe, ale chciałbym powrócić na ten główny tor i dowiedzieć się, jak pan wybrał kierunek studiów. Dlaczego pan wybrał, bo matematyka to był, tak?
Tak.
To rozumiem.
Mhm. Tak.
Czy właśnie w szkole, w liceum był pan w jakiejś matematycznej klasie, czy w matematyczno-fizycznej?
A widzi pan, przepraszam, wiedzę historyczną. Wtedy jeszcze nie było specjalizacji klasowej. Mhm. Ogólnokształcące liceum było ogólne. Ale ojciec mnie tak wekslował na matematykę i tu chciałem powiedzieć właśnie tę jego interwencję, że jak zdałem egzamin do szkoły, do liceum ogólnokształcącego, w tych wakacjach na ławeczce w parku ojciec zrobił chyba taką największą ingerencję, bo w ciągu paru spotkań wyłożył mi całą trygonometrię. Także te wszystkie wzory sinusów, kosinusów, tangensów, wzory na sinus sumy, ale też sumę sinusów, to wszystko miałem w szkole opanowane i nauczane. I teraz widzę, jakie to ważne, dlatego że ojciec mój, który, to tak trzeba powiedzieć o jego przeszłości, że tajne komplety uczył, a być może zorganizował już 15 listopada 1930 roku. I nauczanie 39 roku. I nauczanie trygonometrii było chyba tym jego największym dziełem, że w tych czasach, jak on uczył, czyli do lat 70., to myślę, że dobrze posługiwać rachunkiem trygonometrycznym umiało, no, powiedzmy nawet 10 tysięcy osób w roczniku, czyli chyba 10 razy więcej niż teraz. I teraz to, dlaczego ważna jest trygonometria? Bo to, co się na studiach dowiedziałem, że wchodzi ona w skład działu matematyki, który nazywa się analizą harmoniczną. I ona najlepiej wyraża harmonię w technice, w naturze, a także w świecie naszych myśli i wyobrażeń. I tutaj teraz ciągle toczy się walka, bo na szczęście pi zostało już przywrócone do klasy szóstej w trakcie reformy minister Zaleskiej, po jakimś takim bardzo niemądrym wyekspediowaniu jego do klasy ósmej, czyli drugiej gimnazjalnej, przez przede wszystkim profesora Zbigniewa Marciniaka, co zaakceptował ówczesny minister Ryszard Legutko. Także pi wraca i powoli wraca trygonometria z oporami, bo Gazeta Wyborcza napisała, jak pi, jak wzór sinusów został umieszczony w podstawie programowej, no teraz będą uczniowie brać masowo korepetycje. Chciałbym odpowiedzieć redaktorowi, że od czasu rewolucji przemysłowej nie udało się nigdzie takiego społeczeństwa wymyśleć czy zorganizować, w którym nie byłoby korepetycji z matematyki. Ale to, co było moim świadkiem, chciałem powiedzieć w czasie już późniejszym, że jak za moich czasów studenckich studenci dawali korepetycje z matematyki, to po tych różnych reformach, zwłaszcza Handkego, innych podstawach programowych zamiast programów, studenci muszą brać korepetycje z matematyki. A ja wolę taki system oświaty, w którym korepetycje z matematyki biorą uczniowie, niż taki, który biorą studenci. No więc można by powiedzieć, że u mnie to była to jakaś właśnie korepetycja wtedy ze strony ojca, a potem w 10 klasie miałem finał olimpiady matematycznej, do którego wszedłem i ojciec też takie, no, dawał mi może delikatne wskazówki. Ja już może właśnie za bardzo się uniosłem pychą i myślałem, że jak w 10 klasie miałem finał, to w 11 już będę nagrodzony i się szykowałem, ale miałem jakiś taki słabszy dzień i okazało się, że zrobiłem tylko jedno zadanie, ale przyznam, najtrudniejsze to było, jakie są stosunki objętości między czworościanem, czyli ostrosłupem czterościennym, a ostrosłupem wpisanym w ten czworościan, którego wierzchołki leżą w środkach ciężkości ścian tego ostrosłupa wyjściowego. To na olimpiadzie policzyłem, ale mnie nie wystarczyło i potem dowiedziałem się, że na Politechnice są takie nowatorskie studia, gdzie się uczy przedmiotów i matematycznych, i technicznych, ale tam okazało się, że muszę zdać egzamin wstępny, dlatego że byli zwolnieni tutaj finaliści olimpiad matematycznych, ale tylko tegoroczni. No a ja właśnie byłem tym wyjątkiem i sobie poradziłem, ale ja chciałem powiedzieć, że no, cechę mam taką, że jestem powolny i dlatego tak powiedzmy no na egzaminach zresztą miałem kłopoty na przykład z nadużeniem w dyktandach i tak za szybko na egzaminach nie pracowałem, a wtedy egzaminy na Politechnice były bardzo męczące. To było po marcu 68, kiedy były i punkty za pochodzenie i po prostu i środowisko akademickie uważało, że trzeba dawać trudne zadania, aby zmniejszyć nierówność szans. I 4 dni pod rząd, także ja już byłem 3. dnia zmęczony, kiedy był egzamin fizyki i było takie zadanie. Jakie są najmniejsze wymiary lustra i jakie należy ustawić, aby człowiek mógł w nim zobaczyć samego siebie? Na szczęście miałem dobrze wytrenowany pewien bodziec doświadczalny, bo na fizyce mieli chemii, mieliśmy dużo więcej pracowni niż mają teraz uczniowie. Co ciekawe, tu dygresja, ale największe zmniejszenie poszło wtedy, gdy ministrem był właśnie profesor Akademii Górniczo-Hutniczej Mirosław Handke. I to ten odruch doświadczalny kazał mi wtedy wyjąć lusterko i linijkę, po prostu zmierzyć nos w rzeczywistości i w lusterku. Już wiedziałem, jakości tam pilnujący się mi podejrzliwie przyglądali, no ale to nie było nic tego, naruszenie żadnych moich przepisów. I tak znalazłem się na studiach matematycznych technicznym. To było najpierw studium matematyczno-techniczne, nazywało się, potem studium podstawowych techniki na Politechnice Warszawskiej. I po prostu też było coś dziwnego, bo nie wiedziałem, dlaczego powstały takie dziwne studia. Wiedziałem, że profesor Wojciech Żakowski, który był ich organizatorem, zdecydował o tworzeniu tych studiów po rozmowie z profesorem Stanisławem Mazurem. Nie bardzo wiedziałem dlaczego i znów dopiero kiedy tak wydawało mi się, że w tych studiach no, miałem wystarczająco wiedzy technicznej i fizycznej, aby uczyć studentów. Natomiast brakowało mi trochę wiedzy artystycznej, żeby tutaj jakiś taki dobry rysunek, obrazy przeprowadzać i wtedy dopiero było moje odkrycie, jak wielkie w tej dziedzinie nauki zrobił polityk, premier rządów po zamachu majowym Kazimierz Bartel i że pomysł studiów na Politechnice, przedmiotów ścisłych i jeszcze do tego artystycznych, tutaj był w Polsce pomysłem Kazimierza Bartla, który potrafił ten pomysł zrealizować, no niestety do pewnego tylko czasu, do reformy fatalnej Jędrzejewicza i tutaj właśnie jednym z najsławniejszych absolwentów tych studiów we Lwowie na wydziale, który nazywał się ogólnym, był Stanisław Ulam, odkrywca zapalnika bomby wodorowej i teraz no, Stanisław Mazur przed wojną był docentem Uniwersytetu Lwowskiego, znał te doświadczenia, widział jak były owocne, podpowiedział i myślę, że ułatwił profesorowi Żakowskiemu tworzenie tych studiów.
Jak się nazywał ten kierunek studiów?
Nazywał się bardzo różnie i zmieniał nazwy, więc najpierw studium matematyczno-techniczne, potem matematyczne studium podstawowych problemów techniki, potem tylko studium podstawowych podstawowych problemów technicznych, potem Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, który się fatalnie został podzielony na teraz Wydział Fizyki i wydział, który się nazywa mini coś tam matematyki i informatyki na Politechnice. No a to dzielenie to jest jakaś taka, no też niszczenie idei Barkla, że i matematyka i fizyka powinny właśnie być podobnym torem nauczania w tego typu studiach akademickich.
Mhm. I rozumiem, że po studiach pana dalsza droga związana dalej była z uczelnią.
Tak. Został z uczelnią i z nauką. Nie, no tutaj może już nie chcę mówić, bo to późniejsze czasy i bardzo polityczne, jak zostałem tutaj no odsunięty po mojej działalności paralelnej do Towarzystwa Kursów Naukowych i miałem zakaz partyjny nauczania we wszystkich szkołach wyższych i średnich, ale uważam, że wtedy część życzliwa środowiska umożliwiła mi pracę w Polskiej Akademii Nauk, a po okrągłej stole wróciłem do pracy akademickiej i nauczycielskiej.
Niezwykle ciekawa historia, panie profesorze. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i podzielenie się z nami tą historią. Ma pan bardzo dużo tutaj ilustracji, które przyniósł pan do sfotografowania, żeby podzielić się również ze słuchaczami.
Tak.
Ja wszystko skrzętnie sfotografowałem.
Powiem tutaj, że ja nie zdążyłem opowiedzieć jeszcze o swoich tam innych wakacyjnych przygodach. Między innymi tutaj no walce z moim lękiem przestrzeni. Tutaj jak już nie byłem w stanie przejść na przykład konia na lodowym szczycie, ale widziałem coraz bardziej, jak urocze są skały wapienne. I ja przeszedłem w Rumunii graniu wapiennych Piatra Krajlui, no i zwróciłem uwagę na jakąś taką niezwykłą piękno skał wapiennych w naszych Tatrach, w Dolinie Jaworzynki. Pewne moje fotografie zostały opublikowane właśnie w kwartalniku Tatry, ale tu chciałem powiedzieć, że Dolina Jaworzynki jest niezwykła, dlatego że są tam formy skalne zarówno ludzkie, jak i zwierzęce i mam nadzieję, że pan redaktor jedne i drugie opublikuje.
Jak najbardziej będą albo część będzie na stronie z notatkami audycji, albo w materiałach dodatkowych. Także proszę szukać na stronie tego odcinka audycji. To dziękuję bardzo jeszcze raz w takim razie za przybycie do studia, za tą długą opowieść i do usłyszenia w takim razie. Może jeszcze raz się uda spotkać kiedyś.
Bardzo chętnie, do usłyszenia.
To była 82. audycja z serii Nauka XXI wieku. Zapraszam, bonusowa audycja, oczywiście to nie była taka regularna, zwykła audycja. Profesor Janusz Czyż opowiadał o tym, jak zainteresował się fizyką, jak zainteresował się matematyką, jak zainteresował się nauką w ogóle, jaka była jego droga. Mieliśmy troszkę mało czasu niestety, ale i tak bardzo dużo w tej audycji udało się przekazać. Zapraszam do subskrybowania przez Spotify, iTunes, czytniki na smartfony lub kanał RSS. Jest taka specjalna strona pod.link/nauka, gdzie można wszystkie te takie linki do subskrypcji w różnych czytnikach znaleźć łatwo dosyć. pod.link/nauka. Odcinków audycji Nauka XXI wieku można również słuchać w Wikipedii i w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Audycja udostępniana jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. Każdy słuchacz może stać się mecenasem audycji, deklarując comiesięczne wpłaty na stronie patronite.pl/BorysKozielski. Zapraszam do kontaktu przez fanpage na Facebooku oraz e-mail boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Jeśli znasz kogoś, kto interesuje się nauką tak jak ty, to po prostu powiedz mu o tym podcaście i pokaż, jak słuchać. Niech nas będzie więcej. Dziękuję, do usłyszenia.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.